Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigera, w studio Grażyna Chmurska i technik Toni Fegeli. Serdecznie witamy w czwartek, 18 grudnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Anny Bernhardt, Piotra Kamińskiego i Marka Brzezińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu, felieton Piotra Buńskiego, wystawy i salony sztuki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie pełne wydarzenia dziennika Radio France Internationale. Pułkownik Theoneste Bagosora, uznawany za głównego organizatora ludobójstwa w Rwandzie, skazany został dziś na karę dożywotniego więzienia.
Międzynarodowy Trybunał powołany do badania zbrodni w Rwandzie uznał pułkownika Bagosorę za winnego zarzucanych mu czynów. Zarzut ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych postawiono również dwóm innym współoskarżonym w tym procesie, majorowi Aloysie Ntamkuze i podpułkownikowi Anatolem Sengiumwa. Oni również zostali skazani na dożywocie. Czwarta osoba zasiadająca na ławie oskarżonych, Gratin Kabiligi, został natomiast oczyszczony z zarzutów i sąd nakazał jego natychmiastowe zwolnienie. Sprawiedliwości stało się zadość. Jesteśmy zadowoleni, skomentował werdykt przedstawiciel rządu rwandyjskiego. Pułkownik Bagosora zapowiedział, że odwoła się od wyroku. Jest to pierwszy wyrok tego trybunału, w którym padło oskarżenie o ludobójstwo. Pułkownik Bagosora, który w 1994 roku zajmował jedno z kluczowych stanowisk w Ministerstwie Obrony w Rwandzie, przygotował i zorganizował masakrę członków plemienia Tutsi. To on wydał rozkaz bojownikom Hutu, by wymordowali swych przeciwników. W systematycznie dokonywanych rzeziach zginęło, jak się ocenia, około 800 tysięcy osób. Całe wioski były mordowane, mężczyźni, kobiety, dzieci. Ginęli głównie Tutsi, ale również umiarkowani Hutu, którzy nie popierali polityki i metod rządu. Pułkownik Bagosora de facto dowodził wojskami Rwandy po 6 kwietnia 1994 roku, czyli po zamachu na samolot prezydenta tego kraju, co dało pretekst do rozpoczęcia ludobójstwa. Sąd podkreślił również kluczową rolę pułkownika w zabójstwie ówczesnego premiera, uznawanego za zbyt umiarkowanego przez ekstremistów Hutu, a także jego udział w zamordowaniu 10 błękitnych hełmów stacjonujących wtedy w Rwandzie. Ta akcja miała sprowokować wojska ONZ-owskie do opuszczenia kraju. Na rok przed masakrą w 1993 roku, gdy toczyły się negocjacje pokojowe pomiędzy Hutu i Tutsi, Bagosora, przeciwny ustępstwom wobec rebeliantów Tutsi, opuścił pokój rozmów i zapowiedział, że wraca do Rwandy, by przygotować apokalipsę.
Tu Paryż RFI, a oto wiadomości, pozostałe wiadomości ze świata. W Atenach zamieszki trwają już 13 dzień z rzędu. Doszło do nowych starć manifestantów z policją przed gmachem parlamentu, gdzie około 7 tysięcy osób defilowało w proteście przeciwko polityce reform rządu Kostasa Karamanlisa. Niektórzy z demonstrantów próbowali wedrzeć się do budynku, inni rzucali kamieniami i butelkami z benzyną w policję, która użyła gazów łzawiących. Również i w Salonikach na północy kraju odbyły się demonstracje związkowców, nauczycieli i studentów. Greckie Ministerstwo Edukacji podało, że w środę wieczorem w Atenach 16-letni licealista został lekko ranny od kuli wystrzelonej przez nieznanego sprawcę. Policja zapewnia, że w tym czasie nie było w okolicy żadnego jej funkcjonariusza. Gwałtowne zamieszki w Grecji wywołała, jak wiadomość, śmierć 15-latka postrzelonego podczas policyjnej interwencji. Do starć z policją doszło również w Lyonie podczas kolejnej manifestacji francuskich licealistów. W całej Francji mobilizacja w ostatnim dniu przed wakacjami była duża. Manifestowało łącznie ponad 50 tysięcy licealistów domagających się wciąż odwołania reformy liceów, zawieszonej już tak czy inaczej przez ministra edukacji Xaviera Darcosa w obliczu groźby młodzieżowej frondy na wielką skalę. Prezydent Nicolas Sarkozy oskarżył dziś socjalistów o wprowadzanie bałaganu do prac parlamentu. Po 3-tygodniowej gerilli rządzącej prawicy udało się wczoraj w końcu przepchnąć kontrowersyjny projekt ustawy o publicznych środkach masowego przekazu, który w styczniu trafi do Senatu. Natomiast nie udało się na razie przeforsować równie kontrowersyjnej ustawy regulującej pracę w niedzielę. Wobec sabotażu ze strony socjalistów, którzy o ironio zajadle bronili trzeciego przykazania, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, premier François Fillon oświadczył, że że prace nad projektem zostaną wznowione dopiero w styczniu, gdy wszyscy się uspokoją. Opozycja socjalistyczna w sojuszu z komunistami złożyła w prezydium zgromadzenia tysiące poprawek i zorganizowała klasyczną obstrukcję parlamentarną, aby nie dopuścić do głosowania nad ustawą. Władze Iraku doniosły o rozpracowaniu siatki oficerów przygotowujących zamach stanu w celu reaktywowania partii Baas Saddama Husajna. Wedle MSW w Bagdadzie aresztowano funkcjonariuszy zarówno tegoż ministerstwa, jak i innych resortów związanych z bezpieczeństwem. Anonimowe źródła podają, że pod kluczem znalazło się 37 oficerów policji, którzy przyznać się mieli do przynależności do podziemnej partii Al-Auda, uważanej za nowe wcielenie partii Baas. The New York Times podaje liczbę 35 aresztowanych i twierdzi, że wśród domniemanych spiskowców jest 4 generałów. Sędzia prowadzący śledztwo w sprawie irackiego dziennikarza, który rzucił swymi butami w George'a Busha, odmówił zwolnienia go z aresztu za kaucją, zapewniając, iż cieszy się on dobrym zdrowiem i dobrze jest traktowany. Rząd iracki twierdzi, że Muntazer al-Zaidi napisał list do premiera Malikiego, towarzyszącego Bushowi podczas incydentu, w którym przeprosić miał jakoby za ów brzydki i niewybaczalny gest. Sam corpus delicti, czyli buty, zostały tymczasem zniszczone podczas badania, czy nie zawierają środków wybuchowych, doniósł wspomniany sędzia śledczy. Adwokat Muntazera potępił zniszczenie butów, twierdząc, że stały się one dla Irakijczyków świętą relikwią, symbolem ruchu oporu. Al-Zaidi stał się z dnia na dzień gwiazdą na Bliskim Wschodzie, gdzie aż 1000 adwokatów zaoferowało mu swoje usługi. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent Nikaragui Daniel Ortega, podejmowany wylewnie w Moskwie, zapowiedział, że w najbliższej przyszłości odwiedzi Abchazję i Osetię Południową, które określił mianem bratnich krajów. Nikaragua jest jedynym państwem poza Rosją, które uznało oba zbuntowane regiony Gruzji. Prezydent Dmitrij Miedwiediew zapowiedział ze swej strony Ortega, że Rosja liczy na Nikaraguę w celu wzmocnienia swych wpływów w Ameryce Łacińskiej. Zwiększyła już w tym regionie w każdym razie swą obecność wojskową, wysyłając swą flotę na Karaiby z końcem listopada, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny. Wenezuelsko-rosyjskie wspólne manewry morskie zbiegły się w czasie z wizytą Miedwiediewa. Wszystkie rządy Ameryki Łacińskiej, zapewnił w Moskwie Ortega, cieszą się z rosyjskiej obecności. A propos Gruzji, dyrektor FSB Aleksandr Bortnikow poinformował wedle Interfaksu o aresztowaniu 5 Rosjan i 1 Gruzina oddającego się szpiegostwu na rzecz tego kraju. W Tbilisi szef Parlamentarnej Komisji Obrony Givita Targamadze zaprzeczył od razu, jakoby Gruzja miała z tą rzekomą siatką szpiegostwą cokolwiek wspólnego. W siedzibie NATO w Brukseli podano, że w piątek wznowione zostaną kontakty na wysokim szczeblu między Rosją a sojuszem, zamrożone od czasu konfliktu gruzińskiego. Pierwsze spotkanie będzie miało, jak podkreślono, charakter nieformalny. Sekretarz generalny NATO, Jabde Hopshefe, spożyć ma obiad z rosyjskim ambasadorem Dmitrim Rogozinem. Kraje NATO ustaliły, że kontakty z Rosją wznawiane będą stopniowo i w trybie warunkowym. Rosyjski Gazprom zagroził ponownie Ukrainie przerwaniem dostaw gazu od 1 stycznia, jeśli Kijów nie spłaci zadłużenia wynoszącego 2 miliardy dolarów. Ukraina kontestuje część kar pieniężnych narzuconych w związku z opóźnieniami i domaga się odroczenia spłaty długu. Gazprom przestrzega europejskich partnerów, że konflikt z Kijowem może zakłócić dostawy gazu, który w większości tranzytuje przez Ukrainę. I jeszcze na koniec garść doniesień ekonomicznych. W Paryżu zbierają się wieczorem ministrowie finansów Unii Europejskiej, aby przygotować przyszły G20, na którym zapaść mają decyzje co do zreformowania światowego systemu finansowego. Prezydent elekt Barack Obama mianował nowym prezesem SEC, Securities and Exchange Commission, panią Mary Shapiro, która pracowała już 6 lat w łonie tej komisji nadzorującej operacje giełdowe. Obecny prezes SEC, Christopher Cox, powiedział, że jest głęboko poruszony licznymi błędami, jakie najwyraźniej popełniła jego komisja, przegapiając oszustwo stulecia Bernie Madoffa, który puścił z dymem 50 miliardów dolarów. Amerykańska firma samochodowa Chrysler ogłosiła wczoraj, że zamyka na miesiąc wszystkie fabryki, począwszy od 19 grudnia. W tym okresie zmuszana będzie zreorganizować gruntownie terminarz produkcji. Rynek samochodowy w USA spadł na najniższy poziom od 35 lat. Cały sektor czeka na pomoc z Waszyngtonu, której kongres odmówił. Kierownictwo Chryslera nie poinformowało, ilu pracowników dotyczy ta dramatyczna decyzja, podając jedynie, że związki zawodowe zostały o tym poinformowane. Przemysł samochodowy cierpi z powodu zamrożenia kredytów i ogólnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Wedle zarządu firmy jej dilerzy mają licznych klientów chętnych kupować samochody marki Chrysler, Jeep i Dodge. Do sprzedaży jednak nie dochodzi, kupujący bowiem nie są w stanie uzyskać kredytu na ten zakup. Biały Dom podał tymczasem w czwartek, że rozważana jest opcja upadłości wielkich amerykańskich firm samochodowych. Dodajmy jeszcze, że mimo środowej decyzji OPEC-u o zmniejszeniu o 2,2 miliona baryłek dziennego wydobycia ropy, jej cena nie tylko nie podskoczyła, ale wręcz spadła w Nowym Jorku do najniższego poziomu od lat 4, dobrze poniżej $40 za baryłkę. Eksperci sądzą, iż decyzja OPEC-u najwyżej ustabilizuje cenę ropy, ale nie powinna jej podbić. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Na łamach Libération kryzys analizuje Alexandre Delegue, profesor ekonomii w paryskiej Politechnice, zwanej w oryginale malowniczą Państwowe Konserwatorium Sztuk i Rzemiosła. Na pytanie o obniżenie przez rezerwę federalną stopy procentowej do prawie zera, Delegue powiada, że to dowód, iż recesja jest znacznie poważniejsza i głębsza niż się spodziewano. Ben Bernanke, szef rezerwy, wie dobrze, czym to pachnie, gdyż to jeden z wybitnych specjalistów światowych od kryzysu z roku 29. Zarazem wie on jednak, że lepiej uniknąć sytuacji, gdzie naturalne narzędzie polityki monetarnej, to jest obniżanie stopy procentowej, przestaje działać, bo stopa zeszła poniżej zera. Delegue cytuje tu zdanie z pewnego francuskiego filmu gangsterskiego: kiedy banał się wyczerpał, trzeba sięgnąć po dziwactwo, a dziwactwo to właśnie zerowa stopa procentowa, którą Paul Krugman określa mianem polityki depresyjnej. Wszystko tylko nie japonizacja, czyli zejście na 10 lat do poziomu zerowego wzrostu gospodarczego, wysokiego bezrobocia i deflacji. Japonia męczyła się 10 lat, żeby ożywić aktywność gospodarczą, budując zbyteczne mosty i wykupując zgniłe aktywa upadających banków. Na swym blogu Krugman nie jest optymistą, zauważa Libération, na co Delegue odpowiada, że w tamtych czasach razem z Bernankem wymyślił on sposób na uniknięcie scenariusza japońskiego. Wywołać w ludziach wrażenie, że będzie inflacja, bo wtedy ceny rosną i płace rosną, a ludzie przestają myśleć, po co dziś kupować coś, co jutro kupię taniej. To zaś wywołuje masowe bezrobocie i ściąga gospodarkę w dół. Z dwojga złego lepiej więc puścić w ruch drukowanie pieniędzy, jak zaleca Helikopter Ben, czyli Bernanke, tyle, że wie on dobrze, jakie są granice takiego rozwiązania. Już 4 lata temu pisał, że skutki tej polityki są bardzo niepewne, tyle że dzisiaj może nie być innego wyjścia, jeżeli recesja wejdzie w fazę trwałej deflacji. Dzisiaj jeszcze Rezerwa Federalna ogłasza, że broni stabilności cen. Jutro może z tego zrezygnować. Inflacja ożywia gospodarkę poprzez podaż, likwiduje zadłużenie i, jak mówił Keynes, eksterminuje rentierów, gdyż przywraca rzeczywiste ceny przeszacowanym aktywom, takim jak nieruchomości, sprowadzając je do rozsądnych poziomów. Pytanie tylko, czy raz wypuszczonego gina inflacji uda się wsadzić z powrotem do butelki. W każdym razie, mówi w Libération ekonomista Alexandre Delegue, czegoś takiego nikt nie przewidział. Paradoksalnie, lepiej byłoby na przykład, gdyby cena baryłki ropy poszła trochę w górę, by ożywić aktywność, wywołać inflację i obudzić cen o zielonym New Dealu. Na razie jednak władze tylko gaszą pożary. Dopiero potem zorientujemy się, co zostało ze spalonego domu. Wszystko może ruszyć z miejsca już za 2 lata, albo błyskawicznie runąć w dół. Chiny od 20 lat próbują utrzymać spokój społeczny ze wzrostem 8%. Teraz ogłaszają 5%. Kończy Alexandre Delegue w Libération. Ano właśnie Chiny. 30-lecie kapitalizmu w kraju było nie było komunistycznym. To powód do laurki, przede wszystkim to jednak dowód, że wymyślona przez komunistyczną propagandę opozycja między kapitalizmem, który jest wyłącznie ekonomiczny, a komunizmem, który jest wyłącznie polityczny, gdyż nikt nigdy nie widział żadnej gospodarki komunistycznej, to bujda z chrzanem za to, jaka uparta. Les Echos przyzywają ducha Deng Xiaopinga, który otworzył Chiny na kapitalizm, przebudowując kraj, a zarazem świat. przez całe pokolenie wzrost w okolicach 9%. W roku 80. Chińczycy grali w karty na jedynej drodze łączącej Pekin z lotniskiem. Samochody przejeżdżały tamtędy rzadko, elektryczności było na lekarstwo, a tylko ta droga była stale oświetlona. Dzisiaj Pekin otacza 6 obwodnic, a korki są sławne na cały świat. W ciągu 30 lat Chińczycy przedłużyli swe życie o ponad 7 lat, śmiertelność niemowląt spadła o 40%, nędza na wsi o 95%, wszystko według danych ONZ-u. Oczywiście, że Chiny to nie demokracja, piszą Leziku. Politycznie jednak również wiele się zmieniło. Władze wolą unikać dyskusji niż ją dławić, a prasa lokalna zdradza często bardzo zaskakującą swobodę tonu. Władza buduje harmonijne społeczeństwo, by użyć niezrównanej frazeologii partyjnej, a droga jest stroma i wyboista. Kroki ostrożne i stopniowe. Przywódcy wiedzą świetnie, jakim zagrożeniem jest dla nich spowolnienie wzrostu. Wiedzą, że kraj musi przejść na inny model gospodarczy i polityczny, że 800 milionów Chińczyków nie skorzystało na wzroście w tym samym stopniu, co pozostałe 0,5 miliarda. Ale, jak towarzysz Deng 30 lat temu, potrafią myśleć o przyszłości, zapewnia komentarz redakcyjny Le Zeku. Le Figaro Stéphane Denis dowodzi natomiast, że jest prawdziwym Francuzem. Tam, gdzie Anglosas widzi ekonomię, on postrzega literaturę. Mowa oczywiście o Madoffie, który zrozumiał, że ludzka łatwowierność nie będzie miała granic, byle zaspokoić ludzką pazerność. Zamiast wymyślać jakieś nowe, skomplikowane metody, zachował się jak chytry notariusz z prowincji. Bernie Madoff to Balzac w Nowym Jorku, oszust, który we Frankfurcie i Dubaju nie zarobiłby grosza. Tylko tam przynależność do arystokracji światowych finansów robi aż takie wrażenie. Złote jelenie czuły się zaszczycone uprzejmościami Berniego, a potem sprowadzały w sidła jelenie tylko pozłacane. Sekret polegał na tym, że zwykłych śmiertelników nie wpuszczano, w przeciwieństwie do nędznych kredytów na nędzne domki obłożone potrójną hipoteką. Zdobywca nie zyska chwały najazdem na Monako, musi sięgać szczytów, mierzyć w nieosiągalne. Ponieważ zaś Berni nie miał gdzie uciec na globalnej planecie, skończy na stosie. Rozsądni ludzie ostrzegali, ale rozsądni ludzie są nudni i nie mają wyobraźni, a Berni to opatrzność kosmiczna, pisze Stéphane Denis w Le Figaro. Aż dziw, że nikomu jeszcze nie przyszedł tu do głowy czarodziej z Oz, albo jego wersja z jednej z podróży Iona Tichego. Mały facecik za firanką, udający Pana Boga.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Francuski dziennik Le Monde zainteresował się sprawą flagi europejskiej, której nie życzy sobie prezydent Czech Václav Klaus. Jego eurosceptycyzm jest szeroko znany także poza granicami jego kraju. Klaus nie chce, aby flaga Europy powiewała nad Hradczanami. Minister spraw zagranicznych powiada, że praski pałac jest symbolem Czech, a nie Europy. Bardzo się to wszystko nie spodobało prezydentowi Sarkoziemu, który zdobył się na kilka kąśliwych uwag pod adresem Václava Klausa. Trudne jest życie rządu czeskiego, stwierdza francuski dziennik, wyjaśniając, że na kilka dni przed przejęciem przez Czechy pałeczki prezydencji w Unii Europejskiej na głowę premiera Mirosława Topolanka posypały się z Hradczan gromy miotane przez choleryka i eurofoba prezydenta Václava Klausa. We środę w Paryżu czeski minister do spraw europejskich Aleksandr Vondra, zaproszony przez klub Grand Europe, starał się nieco złagodzić spięcie na linii Klaus Europa i robiąc dobrą minę do złej gry, powiedział, że po pierwsze to flaga europejska jest u niego w biurze, a po drugie nie można uczuć proeuropejskich mierzyć liczbą flag. Cała ta historia zatruwa atmosferę. Na Klausa, który sam uważa siebie za dysydenta Europy, flaga Unii działa jak płachta na byka. Powiada on, że flaga Europy przypomina mu czasy, gdy nad Hradczanami powiewała flaga radziecka. Sarkozy w Parlamencie Europejskim w czasie podsumowania półrocza francuskiej prezydencji wyraził ubolewanie z powodu usunięcia flagi europejskiej z budynków państwowych i dodał, że tak nie wolno postępować z symbolami Europy. W tym miejscu Le Monde przypomina, jak to w czasie wizyty w Pradze na początku grudnia szef Zielonych w Parlamencie Europejskim, Dani Cohn-Bendit, który znajdował się w delegacji przywódców innych grup parlamentarnych oraz stojącego na czele parlamentu Hansa Gerta Pöttinga, podarował prezydentowi Václavowi Klausowi maleńką flagę Europy. To miał być test fobii Klausa. Europejski papierek lakmusowy test zdał. Fobię stwierdzono. Klaus eksplodował, zanim ktokolwiek był w stanie otworzyć usta i zadać pytanie o jego poglądy na temat Unii. Prezydent Czech oświadczył, pieniąc się ze wściekłości, że jeszcze nikt nie ośmielił się mówić do niego takim tonem. Po czym dodał, nawiązując do rewolucyjnej przyszłości eurodeputowanego, działacza w gorących czasach zamieszek 1968 roku, żeby sobie na zbyt wiele nie pozwalał, bo nie jest na barykadach w Paryżu. Klaus następnie zwrócił się do Petringa z żądaniem, aby ten kazał panu Convendi komuś innemu sprezentować flagę. Gdy Petering nie zareagował, Klaus ponownie eksplodował, wyrzucając z siebie słowa, że jeszcze nikt tam na Hradczanach nie miał czelności tak się zachować. Po czym porównał zachowanie Convendita do sposobu prowadzenia rozmowy przez dygnitarzy radzieckich. Tym razem Hans-Gerd Petering nie był w stanie ukryć zdenerwowania i wykrzyknął, że niedopuszczalne jest porównywanie Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego. W Strasburgu Nicolas Sarkozy dolał oliwy do ognia pod kotłem czeskiej kohabitacji, wychwalając premiera Topolanka. Porównując premiera do prezydenta Czech, Nicolas Sarkozy określił go mianem bohatera pozytywnego. Le Monde dyskretnie usuwa się w cień, wstrzymując się od dalszych komentarzy i poprzestaje jedynie na przypomnienie, że już za parę dni początek czeskiej prezydencji.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie ataków na obrońców praw człowieka w Rosji oraz procesu o morderstwo Anny Politkowskiej. W 2 lata od śmierci rosyjskiej dziennikarki parlament złożył hołd odwadze i pracy tej kobiety, symbolu uczciwości i sumienności, której dorobek życia wymaga stałego wsparcia i uznania, jak podkreślono w tekście. Posłowie wyrazili nadzieję, że toczący się w Moskwie proces w sprawie tego zabójstwa zostanie otwarty dla wszystkich dziennikarzy, a sąd ustali nie tylko, kto dokonał morderstwa i kto współdziałał przy jego popełnieniu, ale także, kto je zlecił. Rezolucja eurodeputowanych wymienia wiele przypadków pogwałcenia praw człowieka w Rosji. Zabójstwo w moskiewskim mieszkaniu przełożonego jezuitów oraz ekwadorskiego księdza, zabicie właściciela niezależnej inguskiej strony internetowej i próby zamachów na wielu działaczy inguskiej opozycji i obrońców praw człowieka, próbę otrucia rosyjskiej adwokatki broniącej dysydentów, zdewastowanie biura memoriału w Sankt Petersburgu, brutalne udaremnienie antykremlowskiej wiecu protestacyjnego i wiele innych. Rezolucja zwraca również uwagę na rosnącą tendencję do ksenofobii i homofobii, jak także próby rehabilitacji reżimu stalinowskiego i podkreśla, że Rosja może stworzyć rzeczywiście demokratyczną kulturę jedynie poprzez pogodzenie się ze swoją tragiczną przeszłością. Parlament Europejski domaga się, by kwestia poszanowania praw człowieka, demokracji i zasad państwa prawa stanowiła część integralną negocjowanego obecnie nowego porozumienia ramowego z Rosją. Jakie są szanse, by Moskwa wzięła pod uwagę rezolucję parlamentu? Pytam europosła Janusza Onyszkiewicza.
Obawiam się, że szanse nie są duże, dlatego że Moskwa doskonale orientuje się, że rezolucja ma raczej charakter moralny. Nie jest przecież jakąś dyrektywą, która by zmuszała czy Radę Europejską, czy Komisję Europejską do działania w myśl tego, co w tej rezolucji jest zawarte. Ale myślę, że ona jest istotna jednak dla działaczy związanymi z ruchem praw człowieka, z opozycją wobec władz lokalnych, a także z opozycją w ogóle w Rosji, bo ona ma takie same znaczenie, jakie dla nas w Solidarności czy w opozycji jeszcze z czasów komunistycznych miały rozmaite głosy, które pokazywały, że nasze problemy są dostrzegane i że rozmaite ważne instytucje świata demokratycznego, ówczesnego, jakby z nami się solidaryzują.
Czy rezolucja została przyjęta jednogłośnie? Czy to oznacza, że posłowie europejscy pozbyli się złudzeń na temat Rosji?
Myślę, że u niektórych jeszcze te złudzenia rozmaite tkwią, ale ponieważ ta rezolucja ogranicza się w zasadzie wyłącznie do wytknięcia rozmaitych, bardzo nawet niepokojących zjawisk w Rosji, nie dotyczy w zasadzie tego, jak Unia powinna sobie z Rosją te stosunki układać. W związku z tym myślę, że dlatego ona została tak jednomyślnie przyjęta. Natomiast jak będzie z kolejną rezolucją, która się dopiero przygotowuje, mianowicie rezolucją na temat stosunków pomiędzy Unią Europejską i Rosją i pewnych wskazówek parlamentu, jak prowadzić z Rosją negocjacje w związku z koniecznością podpisania z Rosją nowego układu o wzajemnych stosunkach. No to dopiero wtedy naprawdę będzie pewnie dyskusja i interesująca, i ciekawa. A ja będę jakby w samym środku tego wszystkiego, jako że ja jestem posłem sprawozdawcą tej właśnie rezolucji.
Kiedy to będzie? Kiedy się umawiamy na rozmowę w takim razie?
Projekt rezolucji przedstawię Komisji Spraw Zagranicznych z początkiem lutego. Później wpłyną poprawki. W marcu będziemy te poprawki głosować w Komisji Spraw Zagranicznych, a na obrady plenarne ona wpłynie z początkiem kwietnia.
Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Jesienno-zimowy sezon paryskich wystaw artystycznych jest w tym roku szczególnie udany, a można je odwiedzić jeszcze przez cały okres świąt i pierwsze tygodnie stycznia. Jest co oglądać, niektóre wystawy są niepowtarzalne, to też zapraszam na przegląd najciekawszych. Z najważniejszych zdawałem już relacje w tej kronice. Można je odnaleźć na naszej stronie internetowej rfi.fr/popolsku, klikając po lewej stronie na hasło wystawy i muzea. Pierwszorzędne miejsce zajmuje wystawa Picasso i mistrzowie w Grand Palais. Konfrontacja obrazów Picassa z dziełami wielkich mistrzów malarstwa od Velázqueza i Rembrandta po Moneta i Renoira jest gwarancją wielkich przeżyć. Picasso nie zawsze wychodzi z niej obronną ręką. Malarze, którzy tę wystawę oglądali, psioczą na Picassa, który mierząc się z Goją, z Urbanem czy Chardinem, nie wytrzymuje porównania jako kolorysta. Za to jego fenomenalna zdolność wyłapywania esencji obrazu albo jego syntezy, sprowadzenie go do kilku plam i sylwetek, to niezły klucz do zrozumienia sztuki XX wieku. Ukoronowaniem wizyty jest sala, w której z 8 aktami Picassa sąsiadują Wenus bawiąca się z amorem i muzyką Tycjana, Henrique zanurzająca się w wodzie Rembrandta, Maja desnuda Goi, Odaliska Ingra w wersji z Nowego Jorku, Olimpia Maneta, akty Courbetta, Ingra, Moneta, Van Gogha. Takiego bankietu zapewne nie powtórzy się nigdy, a na deser zwiedzać można uzupełnienia do tej wystawy w Muzeum Morsy wokół śniadania na trawie Maneta i w Louvre wokół kobiet z Elgieru Delacroix. A do Louvru i tak zaglądniemy w czasie tego naszego spaceru, żeby obejrzeć w jego podziemiach retrospektywę Andrea Mantegni. Skupiono na niej reprezentatywny zestaw tych obrazów renesansowego mistrza, które można było ściągnąć z muzeów francuskich, europejskich i amerykańskich i który ukazuje skalę geniuszu Mantegni, tym lepiej oczywiście, jeśli ma się w pamięci jego dzieła z Werony i z Mantui, albo kiedy się je będzie dopiero zwiedzać. Trzecim etapem naszego spaceru jest wystawa portretów Van Dycka w przecudownym Muzeum Jacques Marandré. Ta wystawa nie potrzebowała żadnych oryginalnych rozwiązań ani udziwnień. Sam układ chronologiczny wystarczy, by ujawnić potężny wybuch talentu, swady i pewności pędzla Van Dycka, który Mieszczan malował jak arystokratów, arystokratów jak starych znajomych, a siebie samego jako księcia malarzy. W Pinakotece Paryskiej są dwie wystawy. W podziemiach ambitna reinterpretacja malarstwa Jacksona Pollocka z punktu widzenia jego zapatrzenia w praktyki magiczne i szamanizm. Na piętrze obrazy Ruota z kolekcji japońskiego marszanda Idemitsu, kolekcji, której jakość przewyższa wszystkie europejskie zbiory obrazów tego uduchowionego malarza. Przeciwwagą dla tych mrocznych, metafizycznych odniesień niech będzie następny etap. Retrospektywa pogodnej, radośnie dekoracyjnej twórczości Raoula Dufy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża. A innym przykładem talentu kolekcjonera jest wystawa wybranych arcydzieł z portugalskiej kolekcji Berardo, swoisty digest surrealizmu, abstrakcji i popartu w Muzeum Luksemburskim. Z bukietu wystaw w Centrum Pompidou trzeba by na to poświęcić osobny dzień. Wymienimy wystawę ilustrującą zdobycie przed 100 laty Paryża przez włoskich futurystów i ich starcie z kubizmem. Monografię Jacques'a Villeglie, wybitnego przedstawiciela paryskiego reformelu, oraz wystawę Rona Arada, coś pomiędzy instalacją, designem i architekturą. Amatorów sztuki fotografii zachwycą wystawy Lee Miller i Ericha Salomona w Żydpoum w Bibliotece Narodowej. Fotografie amerykańskie lat 70. z takimi autorami jak Diana Ross, William Klein, Bill Owens i mnóstwo innych. W Europejskim Domu Fotografii Sabine Weiss i Göksin Sipayoglu, twórca agencji SIPA. Wreszcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża fotografie szkoły z Düsseldorfu. To tylko najważniejsze wystawy. Poprzestaję na tym, bo to zupełnie wystarczy na zaspokojenie głodu sztuki między Wigilią a Sylwestrem. Wszystkiego najlepszego.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Wyglądam przez okno domu radia, 6. piętro. Z tej wysokości dobrze widać okna sąsiadów kamienicy naprzeciwko. Brzydko tak zaglądać, wiem, ale oko ucieka. W wielu oknach jarzą się światełka na choinkę. Jest połowa grudnia, mimo 20 lat mieszkania w Paryżu wciąż nie mogę się do tego przyzwyczaić. Co chcesz? Moi sąsiedzi choinkę postawili w połowie listopada, powiada ta koleżanka, wzruszając ramionami na moje zdumienie. Boże Narodzenie to we Francji jeden dzień, 25 grudnia, następnego 26 grudnia, gdy w Polsce odwiedzamy znajomych i przyjaciół. Francuzi, którzy nie wyjechali na narty albo nie pojechali do swoich rodzin w Normandii czy w Brytanii, idą do pracy. Korki na paryskiej obwodnicy, jak w każdy dzień, z sobotą włącznie. Komuś, kto przybył z nad Wisły albo z nad Tamizy, gdzie w Boxing Day 26 grudnia życie, a przede wszystkim komunikacja, transport miejski i regionalny zamierają, trudno się przyzwyczaić do tego francuskiego obyczaju katolickiej Francji, która po liczącym ponad 100 lat rozdziale państwa od kościoła pozbawiła Francuzów dwóch dni świąt Bożego Narodzenia. Może dlatego muszą zaczynać święta w listopadzie, żeby móc się nimi nacieszyć, nawdychać atmosfery Bożego Narodzenia i zapachu choinki. Bo już po świętach większość zielonych drzewek, z których część jest tak obficie obsypana białą mazią udającą śnieg, że tak naprawdę to tej zieleni pod tą warstwą zimowego kremu nie widać. Pod koniec listopada i na początku grudnia do boju ruszają kupcy. Wielkie domy handlowe prześcigają się w wymyślaniu dekoracji, wystaw i fasad kamienic, w których się mieszczą. Przed witrynami tłumy, specjalnie zbudowane podesty pozwalają maluchom przyjrzeć się z bliska ruszającym się wystawowym oknie misią, lalką, pieską, rybką i reniferą. Dorośli muszą się zadowolić rzutem oka z nad ramienia osoby stojącej przed nimi, bliżej witryny, co jednocześnie daje ten komfort, że można sobie spokojnie pomyśleć, jakby tutaj wszystkich przechytrzyć i wyjechać z tego tłoku, omijając korki, w jakich tkwiło się w tę stronę, jadąc krok za krokiem, koło za kołem, zanim rozpoczęło się polowanie na miejsce do zaparkowania. Także większość ulic w dzielnicach handlowych jest pięknie udekorowana stosownymi girlandami świateł. Nie tylko Rue de Commerce, 15 dzielnicy, no bo w tym przypadku nazwa komercyjna, handlowa, niejako sama w sobie zobowiązuje. Każdy robi to, co może, aby przyciągnąć klientów, szczególnie teraz w epoce kryzysu i ogólnoświatowej recesji, której we Francji oficjalnie nie ma. Wszędzie organizowane są jarmarki bożonarodzeniowe, na których można kupić nie tylko bombki i ozdoby choinkowe, nie tylko mniej lub bardziej praktyczne prezenty, ale niekiedy przedmioty, których przeznaczenia zgoła nie da się odgadnąć. Tradycyjne bombki kosztują majątek, chińskie girlandy, światełek, jednorazówek, bo na przyszły rok już się do niczego nie przydadzą, trochę mniej. Za to bombki wykonane przez mistrzów z Maisental we wschodniej Francji, dokąd zjechali z całej Europy artyści produkujący szklane cudeńka, to rzecz jasna bezcen. Księgarnie proponują zestawy coraz to bardziej wymyślnych kalendarzy, odwracasz kartki i czytasz już nie tylko imiona osób, którym tego dnia należą się życzenia imieninowe, już nie tylko ważne daty, ale i dowiesz się o zabytkach architektury, ciekawych miejscach we Francji na świecie, o obyczajach czy o przepisach kulinarnych z Normandii lub w Prowansji. Wszystko to pachnie tandetą i komercją i tak często nią jest. Ale czy to tylko symptom naszych czasów? Sebastian Mercier, kronikarz ostatnich dni monarchistycznej Francji, bardzo źle, z kpiną i gniewnym piórem opisywał obyczaje Paryża końca XVIII wieku. Mercier uważał, że na pasterkę kościoły zapełniają się, ale przecież wcale nie za sprawą potrzeby modlitwy i przeżycia duchowego, gdyż to nie tylko sama pobożność sprowadza do świątyni tłumy paryżan. To, co opisał poczciwacz, mający ostry język kronikarz, okryjmy milczeniem, pozostawiając dociekliwym umysłom przyjemność osobistego zagłębienia się w opisy zawarte w obrazach Paryża. Pozostanie mi jedynie przy stwierdzeniu, że po mszy wysłuchanej przez poczciwy ludek zbożnie i w prostocie ducha odbywa się wieczerza wigilijna. Karczmy zapełniają się wbrew zakazowi wójta. Sebastian Mercier bardzo ubolewał nad upadkiem moralności epoki zmierzchu monarchii, nad powierzchownością, blichtrem, tanim poklaskiem i kupczeniem wartościami. Chodząc pod koniec listopada po śliskim odeszczu paryskim chodniku, w którym odbija się światło błękitnych i białych śnieżynek świątecznych dekoracji, trudno się oprzeć wrażeniu, że czas tutaj stanął w miejscu. A 200 lat przeleciało jak z bicza trzask, tylko królów już nie ma, przynajmniej we Francji. Poza pielgrzymką po sklepach między stoiskami z perfumami, książkami, gęsimi wątróbkami i przednim burgundem można skorzystać z innych atrakcji. Na Stade de France wielki koncert z udziałem gwiazd francuskiej piosenki. W Bercy, gdzie stare hale, w których przechowywano beczki z winem, starają się ratować wypędzany przez nam współczesnych urok tego miasta, dziatwa przypina biegówki do stóp i stawia parę ślamazarnych kroków na śniegu. Ma to ją zachęcić do wywierania nacisków na rodziców, by święta spędzano w górach. A gdyby ktoś chciał się poczuć naprawdę świątecznie i chciał sobie przypomnieć, o co w tym wszystkim chodzi, to koniecznie powinien się wybrać do warownego miasta pod Paryżem, do dawnej stolicy książąt Szampanii, do Provence. Tam, gdzie latem odbywają się pojedynki rycerzy i gdzie sokolnicy pokazują umiejętności swych skrzydlatych podopiecznych. Tam od 21 lat organizowana jest żywa szopka. Przedstawienie zorganizowano pod auspicjami tutejszej kolegiaty. Składa się ono z dwóch części. Pierwsza to ilustrowana obrazami opowieść o życiu świętego Franciszka z Asyżu. Od dzieciństwa świętego, który jako mały chłopiec towarzyszył swemu ojcu w drodze na słynne jarmarki organizowane właśnie w Provence, po czasy późniejsze, gdy śpieszył z pomocą ubogim. W drugiej części 50 aktorów w towarzystwie krów, byków, owiec, osiołków i psów myśliwskich oraz wielbłądów, a co więcej jest i sokół, no i wielka atrakcja, jest także wilk. Odtwarzają to wszystko, co się wydarzyło między objawieniem a nadejściem trzech króli. Opowiadają o tym, co jest istotą najważniejszą, o Bożym Narodzeniu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Polska we Francji.
Jeanine Ponty, emerytowana profesor Sorbony, członek Rady Programowej Paryskiego Muzeum Historii i Migracji, autorka wielu artykułów i czterech książek poświęconych Polakom we Francji, nie ma z Polską żadnych powiązań rodzinnych. Języka polskiego nauczyła się sama, dla lepszej penetracji środowiska i poznania ludzi. Jest dzisiaj najwybitniejszą specjalistką historii polskiej emigracji zarobkowej we Francji. W maju nakładem wydawnictwa Du Rocher wyszła jej kolejna praca Polacy we Francji z podobiznami Marii Leszczyńskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Romana Polańskiego i Górnika z francuskiej północy na okładce. Książka została świetnie przyjęta w Polsce. Autorka z zadowoleniem wspomina audycje nagrane dla Polskiego Radia i Telewizji w czasie jej pobytu w Warszawie. Ku jej zaskoczeniu książka cieszy się także powodzeniem we Francji. Pierwsze wydanie zostało sprzedane niemal w całości w ciągu 5 miesięcy. Tom Polacy we Francji wydany został w kolekcji o nazwie Ludzie stamtąd i stąd, której celem jest dotarcie do szerokiej publiczności. Jest to więc książka stosunkowo krótka, napisana w języku rozmyślnie zrozumiałym, nienaukowym, bez przypisów, które mogłyby przeszkadzać w lekturze, mająca na celu, mimo prostego stylu, w którym została napisana, dostarczenie czytelnikowi informacji poważnych i zasadniczych. Jeanine Ponty postawiła sobie także za zadanie wydobycie na światło dzienne wielu nieznanych jeszcze czy zapomnianych aspektów historii Polaków we Francji.
parisien, la Lorraine de Stanislas Leszczynski. Un Lorrain, un Nancéen le sait. Un Parisien a tendance à oublier que si la place s'appelle Place Stanislas, ça n'est pas un hasard.
Moim zamiarem było na przykład opowiedzenie mieszkańcom Paryża o Lotaryngii Stanisława Leszczyńskiego. Ktoś, kto mieszka w Nancy, wie na ogół, kim był Leszczyński. Paryżanie natomiast nie zawsze wiedzą, że jeśli główny plac miasta nosi nazwę Place Stanislas, to nie jest to dziełem przypadku. Nie znają też historii pałacu w Lunéville. Wydobywam z zapomnienia rolę Polaków w armii Bonapartego we Włoszech i potem w innych napoleońskich kampaniach. Polacy to wszyscy wiedzą i pamiętają, skąd się wzięła nazwa ciastka Napoleonka. Francuzi z kolei, nawet jeśli wiedzą, że cudzoziemcy byli żołnierzami Wielkiej Armii, to nie mają pojęcia o wpływie Napoleona na mentalność polską. Pisze także o znaczeniu wielkiej emigracji, która była wielka nie przez swą liczebność, lecz przez rolę intelektualną i polityczną, jaką odegrała. Paryż był przez cały XIX wiek, jeśli nie pierwszą, to przynajmniej drugą stolicą Polski. Moim zamiarem było też uprzytomnienie Francuzów, że nie wszyscy Polacy są katolikami, że w Polsce żyła liczna mniejszość żydowska. Jeden z rozdziałów mojej książki poświęcony jest emigracji żydowskiej, która kierowała się przede wszystkim do Paryża.
Qui ne vont pas dans les mêmes régions que les autres, qui se dirigent surtout sur Paris. Je sors de l'oubli aussi le rôle des étrangers et notamment des Polonais dans la Deuxième Guerre mondiale.
Wydobywam z zapomnienia rolę Polaków w II wojnie światowej, polskich artystów w roku 1900. Na 6 stronicach przypominam postać Marie Curie, którą Francuzi włączyli do swojego narodu, uznając ją za symbol kobiety, której udało się połączyć pracę naukową z obowiązkami matki. Przypominam, że była to także wielka patriotka, a w ostatnim rozdziale otwierającym się na roku 1945 wspominam kolejne fale wygnańców politycznych, pisząc o roli, jaką odegrali bądź to w Maison Lafitte, gdzie redaktor Giedroyć wydawał pismo Kultura, bądź to we francuskim teatrze i kinie. Myślę tu oczywiście o Romanie Polańskim i Andrzeju Sewerynie, aktorze komedii francuskiej. Przypominam, że Miłosz mieszkał jakiś czas w Paryżu i że tutaj napisał Zniewolony umysł. Zależało mi na tym, by o nikim nie zapomnieć, dlatego wiele miejsca poświęcam tym, którzy byli najliczniejsi, którzy przyjechali do Francji na podstawie kontraktu, angażując się do kopalni węgla, rudy żelaznej w północnej Francji, potasu w Alzacji oraz do pracy na wsiach na całym terytorium Francji.
Potas en Alsace, les ouvriers agricoles aussi, dispersés, disséminés, saupoudrés dans la France entière.
Jednym z mało znanych rozdziałów historii polskiej emigracji jest los młodych dziewczyn, które rekrutowane były do pracy we francuskich gospodarstwach rolnych. Były one naprawdę nieszczęśliwe, bardzo samotne, nie znały języka, pracowały ponad siły i były bardzo często wykorzystywane seksualnie przez gospodarza lub jego sąsiadów. Sytuacja stała się tak poważna, że w 1928 roku polski rząd musiał zagrozić wstrzymaniem rekrutacji dziewcząt poniżej 21 roku życia. Skłoniło to władze francuskie do utworzenia we wszystkich departamentach komitetów ochrony cudzoziemek pracujących w rolnictwie. W historii Polaków we Francji było zatem wiele nieszczęścia, ale było też oczywiście wiele szczęścia.
Le Polonais qui arrive en France dans une période d'oppression, que ce soit le XIXe siècle ou que ce soit la période communiste, arrive à Paris et y trouve la liberté.
Polak wyjeżdżający z Polski w okresie opresji politycznej w XIX wieku czy w okresie komunizmu w Paryżu znajdował wolność, wolność słowa, wolność przemieszczania się. Chopin we Francji nie był nieszczęśliwy. Jeżeli mógł być nieszczęśliwy, to dlatego, że chorował i był odseparowany od swych bliskich, a jako osoba, która odmówiła posłuszeństwa wobec cara, nie mógł wrócić do Polski. Ale to we Francji znalazł publiczność, która go wielbiła. Tutaj we Francji dawał lekcje muzyki panienkom z wyższych najwyższych sfer francuskiego społeczeństwa. We Francji inspirację znalazło też wielu innych artystów, myślę na przykład o Śliwińskim czy Oldze Boznańskiej. Polaków, którzy przybyli do pracy we Francji w okresie międzywojennym, dzisiaj już nie ma. Polskie nazwiska noszą ewentualnie ich prawnukowie, ale w czwartym pokoleniu polskich emigrantów po polsku mówi się już bardzo rzadko. Język polski w północnej Francji jest powoli zapominany. Urywają się także kontakty z rodziną. Tak samo przebiega proces w wypadku wszystkich narodowości, które zdecydowały się na wyjazd z rodzinnego kraju. Ci natomiast, którzy przyjechali do Francji w latach 80., a były to w przeważającej części dziewczęta studiujące nauki humanistyczne, języki, literaturę i szlifujące swój francuski na Sorbonie, sercem są ciągle w Polsce. Każdy, kto jest emigrantem, jest kimś rozdartym. Zdarzają się także niespodziewane nawrócenia na polskość ludzi o polskim nazwisku. Dam konkretny przykład. W zeszłym tygodniu zatelefonował do mnie Francuz o nazwisku Pawlak, mówiąc, że chce prowadzić badanie w sprawie swych polskich przodków.
C'est un exemple concret, parce que un nommé Pawlak m'a téléphoné la semaine dernière et veut faire une enquête sur son arrière-grand-père.
O swej książce Polacy we Francji, wydanej nakładem wydawnictwa Du Rocher, mówiła Jeanine Ponty.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Niedawno odwiedzili Paryż, a dziś wyruszyli w trasę koncertową po całej Francji. To artyści African Footprint, eksplozja muzyki, tańca i śpiewów południowej Afryki. Jak czytamy w programie spektaklu. I tak jest w istocie. Zazwyczaj podobne przedstawienia to nieco kiczowate wizytówki muzyczne prezentującego się kraju. Twórcom spektaklu African Footprint udało się uniknąć folklorystycznej mielizny. Przed właściwym przedstawieniem po raz pierwszy na profesjonalnej scenie występuje w tym tournée kwartet wokalny chłopaków z Soweto, Soweto and Sha. Producentem ich pierwszej płyty na rynku międzynarodowym jest reżyser spektaklu African Footprint Richard Loring. Soweto and Sha śpiewają a cappella i są dziś naszym muzycznym gościem.
Ura! Rato Lena
Morise Ura Rise Rato Lena Morise Ura Rise Rato
Do
Soweto Entsza, którzy jeszcze powrócą w naszym programie. Przedstawienie African Footprint za swój symbol przyjęło mapę Afryki w formie odcisku stopy ludzkiej na piasku. Tytuł spektaklu wziął się od nazwy samego zespołu. Artyści wystąpili po raz pierwszy 31 grudnia 1999 roku w celi Nelsona Mandeli w więzieniu na Robben Island. Koncert transmitowała miejscowa telewizja oraz CNN. Trupa i spektakl to potężne przedsięwzięcie artystyczne. Niezwykle różnorodne, ponad dwugodzinne przedstawienie z udziałem 21 tancerzy, 4 śpiewaków i 7 perkusistów grających na tradycyjnych bębnach afrykańskich. Reżyserował Richard Loring. Anglik, który osiadł w Afryce Południowej tuż po zniesieniu apartheidu, Loring założył w Township szkołę teatru muzycznego, do której w wyniku wielostopniowych egzaminów przyjął 30 studentów. Artyści African Footprint to w większości jego uczniowie. W przedstawieniu przeważają tancerze czarnoskórzy, ale jest też kilku białych. Podobną mieszankę kolorów i stylów widać w pracy 2 choreografów. David Matamela zna kulturę plemienną. Debbie Rakusin reprezentuje styl amerykańskiej komedii muzycznej. W harmonijnej kombinacji scen i obrazów mieszają się frenetyczne rytmy tradycyjne i współczesne. Obok Kwela Jive, hip-hopu i stepu widzimy nierozłącznie związany z okresem apartheidu taniec czarnych górników Gumboots, zwany tak od ich roboczych gumiaków. Umieszczone na cholewach metalowe kastaniety pozwalały górnikom na komunikowanie się w podziemnych korytarzach. Teksty piosenek oparte zostały na wierszach Dona Matery, słynnego poety południowoafrykańskiego, bojownika o prawa człowieka, członka Afrykańskiego Kongresu Narodowego.
Abazali, mami, o!
Abazali!
Bazicieli,
le!
Galuche!
Galuche, mami, o!
Galuche!
Abazali, mami, o!
Abazali!
Bazicieli,
le!
Galuche, mami, o!
Galuche!
African Footprint pokazują nie tylko świetny spektakl muzyczny, show w najlepszym anglosaskim stylu. W ich zamierzeniu to także akt polityczny. W 5 odsłonach oglądamy sceny z dawnej i współczesnej historii południowej Afryki. Stick Dance, taniec Zulusów, zniszczenie Sophia Town w latach 50. jedynego przedmieścia Johannesburga, gdzie mogły mieszkać mieszane małżeństwa i gdzie wykształciła się grupa artystów jazzowych oraz intelektualistów. Nie zapomniano o tańcu górników i nadchodzących mistrzostwach świata w piłce nożnej, które odbędą się w południowej Afryce w roku 2010. Ostatnia scena to współczesny taniec z Pantsuli, lokalna odmiana hip-hopu. African Footprint emanuje zaraźliwą energią i radością życia. Oby scena przeszła na rzeczywistość Republiki Południowej Afryki, przeżywającej, jak wiemy, poważne problemy socjalne i ekonomiczne. Naszym gościem był kwartet wokalny z Soweto, Soweto Entsha. Oto w ich wykonaniu ostatni utwór Halem Postsa, When You Ask Me, kiedy pytasz mnie.
Bom, bom, ba, ba, 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 bom, ba, ba, bom, bom, ba, ba, bom, bom, ba, ba, bom, bom. Ba ba ba
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.